Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dekompresora Prawo. Dzisiaj jest 18 listopada, dwa dni po wyborach samorządowych. Temat odcinka nawiązuje do odzyskania niepodległości i pierwotnie odcinek miał być realizowany 11 listopada, ale żeśmy z Wojtkiem doszli do wniosku, że przed wyborami nie będziemy siary robić i zrobimy siarę po wyborach. Ale niestety Państwowa Komisja Wyborcza nas przebiła i jesteśmy w tej chwili świadkami dość żenującego spektaklu związanego z liczeniem głosów wyborczych. W tym miejscu może od razu nawiążę do tego, co miało miejsce w odcinku Biznes i technologie dotyczący komercjalizacji technologii. Tam koledzy poruszyli bardzo fajne tematy związane z komercjalizowaniem technologii, z innowacją w gospodarce. Ci z Was, którzy to oglądali, słuchali, to mam propozycję, żebyście też później posłuchali lub obejrzeli odcinek z Dekompresora Prawo, Państwo Prawa, w którym troszkę tak jakby domykamy tematykę tam rozpoczętą, pokazując, dlaczego tak, a nie inaczej u nas wygląda w Polsce kwestia komercjalizacji technologii i dlaczego to, co widzimy obecnie jako paraliż liczenia głosów przez Państwową Komisję Wyborczą, w ogóle zaszło. Tam w tamtym odcinku Dekompresora Państwo i Prawo mówiłem o kulturze folwarcznej, takiej kulturze zarządzania. I tam też zawarłem pod odcinkiem link do materiału, który szerzej to opisuje. Bardzo polecam, to świetnie tłumaczy to, co w tej chwili mamy w kraju. Ale żeby nie przedłużać, przechodzimy do sekcji newsów. Tradycyjnie zaczynamy od przeglądu prasy i od pierwszej informacji. A zanim będę kontynuował, to oczywiście wszystkie linki do materiałów, o których będę mówił, jak również do treści poruszonych w dzisiejszym odcinku, znajdą się pod odcinkiem na stronie www.dekompresor.pl. I zaczynamy oczywiście od pierwszej informacji, która stanowi pewne domknięcie tematu, który już poruszaliśmy w Dekompresorze Prawo, mianowicie historia abonentów, którzy są ścigani przez Pocztę Polską za niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Otóż obecnie w ich obronie stanęła pani rzecznik praw obywatelskich Teresa Lipowicz i postanowiła zainterweniować w ich interesie. A konkretnie chodzi o sytuację, że obywatel jest zmuszony realizować obowiązki wobec państwa, natomiast organy państwa, tudzież organy działające na rzecz organów państwa, tak jak Poczta Polska, są dość ulgowo traktowane i tworzy to pewną nierówność, na którą pani rzecznik zwróciła uwagę i dlatego taką interwencję podjęła. Kolejna informacja związana jest ze sprawą, którą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pilotował i doprowadził do prawomocnego orzeczenia sądu, mianowicie dość powszechną praktyką towarzystw ubezpieczeniowych była odmowa wypłaty ubezpieczenia czy odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu, jeżeli właściciel samochodu nie posiadał kompletu kluczyków do samochodu albo nie posiadał dowodu rejestracyjnego. Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodziły wtedy z takiego stanowiska, że skoro nie miał, to być może ułatwił utratę samochodu, pomógł w cudzysłowie tym złodziejom ukraść ten samochód. Urząd Ochrony Konkurencji i Sąd uznały jednak, że tego typu wymaganie w stosunku do klienta, czyli te kluczyki i ten dowód rejestracyjny, to jest coś, co się mieści w pojęciu klauzul zakazanych, które zbyt mocno ograniczają uprawnienia konsumenta, czyli klienta towarzystwa ubezpieczeniowego i jako takie nie powinny stanowić podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania. Cieszy taka postawa organów państwa, sądów, dlatego że rzeczywiście nakładanie coraz to nowych wymogów czy ograniczeń przez firmy ubezpieczeniowe czy banki, pogarszając w stopniu zbyt znacznym prawa czy uprawnienia konsumentów, klientów, nas wszystkich. Kolejna informacja dotyczy czegoś, co jest istotne dla osób prowadzących blogi, fora, różnego rodzaju strony internetowe. Mianowicie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż zamieszczenie na stronie internetowej linku, tudzież takiego wbudowanego playerka, który odtwarza film, który z kolei jest gdzieś na stronie w świecie opublikowany, jak na YouTubie, nie narusza ochrony praw, znaczy nie narusza praw autorskich i nie stanowi naruszenia tych praw, gdyż ponieważ skoro to zostało opublikowane pierwotnie w jakimś serwisie, a takie odesłanie przez linka z innej strony do tego serwisu nie wymaga żadnych zabiegów dodatkowych, to nie można z tego tytułu podnosić, że stanowi to jakieś naruszenie praw autorskich. Oczywiście ze szczegółów odsyłam do podlinkowanego artykułu. Kolejna sprawa, która w tej chwili jest bardzo mocno dyskutowana, ma związek z nowymi uprawnieniami, które będą przysługiwać konsumentom od końca tego roku, a mianowicie pewną bolączką jest sytuacja, kiedy dzwonimy, może inaczej odbieramy telefon, ktoś do nas mówi, coś proponuje, mówi o jakichś ubezpieczeniach, może o jakimś programie w telewizji kablowej, czy w ogóle całej kablówce, internecie. My do końca nie wiemy, o co chodzi, bo jedziemy autobusem, czy jakieś inne sytuacje. I po jakimś czasie przychodzi do nas korespondencja, faktura, okazuje się, że niechcący zawarliśmy umowę. Nowa ustawa o ochronie praw konsumentów precyzuje zagadnienia z tym związane, natomiast podlinkowany artykuł pokazuje jakby wątpliwości drugiej strony, czyli przedsiębiorstw, które podnoszą, że nie do końca jest jasna kwestia, w jaki sposób powinno się potwierdzać fakt zawarcia umowy przez telefon. Ustawa w pewnym sensie wprost mówi, że należy fakt zawarcia takiej umowy potwierdzić na trwałym nośniku, ale rzeczywiście sama ustawa nie zawiera definicji trwałego nośnika. Domniemywuje się w oparciu o dyrektywę unijną, że jest to albo pocztą przesłany później umowa, albo mail. Tu jest znowu rozbieżność, czy mail może być takim trwałym nośnikiem, czy też udostępnienie zdalnego dostępu do serwera, na którym są wszystkie informacje dotyczące z konkretną umową związane. Pewnie będziemy obserwować z czasem, jak będzie się rozwijała dyskusja, rozwijała się też kwestia doprecyzowania tych spraw. Przechodzimy do czegoś, co jest już klasyką polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po 23 latach warszawska prokuratura zakończyła postępowanie, śledztwo przeciwko ArtB. Wielu z was pewnie w ogóle nie ma zielonego pojęcia, co to jest ArtB, co to była afera ArtB, ale na początku przemian ustrojowych, gospodarczych w Polsce po 1989 roku to była taka spółka, która zajmowała się dosłownie wszystkim, ale między innymi dokonywali czegoś takiego, co sprowadzało się do wykonywania przelewów bankowych. Skorzystali z czegoś, co później zostało określone i w akcie oskarżenia, i w prasie jako oscylator bankowy. W skrócie polegało to na tym, że w związku z pewnymi niedomaganiami technologicznymi można było na przykład w banku w Warszawie wystawić zlecenie przelewu na powiedzmy 100 milionów złotych, dostać potwierdzenie zlecenia tego przelewu do banku, oczywiście w innym mieście, najlepiej w Krakowie albo w Szczecinie, i następnie z tym potwierdzeniem przelewu pojechać czy to do Krakowa, czy do Szczecina i tam na bazie tego potwierdzenia domagać się wypłaty tych środków albo żądać wypłaty odsetek za czas między płaceniem a wypłaceniem tych pieniędzy, czy dotarciem na konto w innym banku. Ponieważ kwoty były duże, więc i zysk na tej operacji też był dość istotny. Do tego stopnia, że państwo, system bankowy dość szybko się zorientował i zaczęto tą lukę, możliwość łatać. I tak do końca to nie było nieuczciwe, bo to było korzystanie z pewnych usług bankowych, które były legalne w tamtym czasie, no aczkolwiek jakąś tam podstawę prawną do oskarżenia jednego z szefów RDB prokuratura znalazła. Słowem wyjaśnienia, jeden z nich jakiś czas temu był ujęty, osądzony, wyszedł już na wolność po odbyciu kary. Ta sprawa dotyczy drugiego z szefów tej firmy. To jest jako ciekawostka właściwie historyczno-archeologiczna. Kolejna sprawa dotyczy tego, co jest, co obserwujemy, co jest tematem bieżącym, a więc wybory samorządowe, a konkretnie strona finansowa tych wyborów samorządowych. Otóż mamy informację, ile te wybory kosztują w tym roku. I w szczególności od strony organizacyjnej 290 milionów złotych. Jak pewnie już wszyscy wiemy, koszty stworzenia systemu informatycznego do zliczania i przesyłania informacji o głosach kosztował prawie 500 000 i działa jak działa. Więc to jest kolejna wartość kosztowa, którą możemy sobie wziąć pod uwagę, patrząc na to, jak są wydawane środki publiczne. Kolejna informacja to jest wyrok, który ma pewne znaczenie dla osób podróżujących między różnymi krajami, za chlebem, za pracą i z różnych powodów mogą albo tą pracę stracić, albo jej nie uzyskać. Chodzi o pomoc socjalną imigrantom. Otóż Trybunał w Luksemburgu orzekł, że państwo członkowskie Unii Europejskiej może zróżnicować udzielanie świadczeń socjalnych różnym przybyszom z zagranicy w taki sposób, że na przykład obywatel danego kraju będzie miał szersze prawa, a obywatel innego kraju, który akurat w tym kraju się znajdzie, może mieć mniejsze prawa. Jest to na pewno korzystne dla krajów, które takiej pomocy socjalnej udzielają, natomiast czy to jest do końca uczciwe w sytuacji, kiedy rzekomo mamy swobodny przepływ osób, towarów, usług. Kolejny temat to jest temat, który troszkę dotyczy tego, o czym mówiłem w odcinku Sądokracja, a więc pewnej rzeczywistości polskiego sądownictwa. Mianowicie dość długi artykuł na temat doli i niedoli pracowników polskich sądów. Nie sędziów, tylko takiej obsługi administracyjno-biurowej. Osób, które zaklejają koperty, rozcinają koperty, wpinają do akt, wpisują do rejestrów różne dokumenty, wypełniają zwrotki. Osób, bez których sędzia nie byłby w stanie tej całej biurokracji ogarnąć, a których praca jest po pierwsze bardzo nisko opłacana. Bardzo ci ludzie są źle traktowani zarówno przez ministra sprawiedliwości, jak i przez, wstyd przyznać, wielu sędziów czy prezesów sądów. Szczegóły oczywiście znajdą się w linku pod odcinkiem. Polecam, ponieważ to pozwala wyrobić sobie pogląd na temat, jak funkcjonuje polskie sądownictwo i dlaczego tak naprawdę procesy trwają tak długo, dlaczego trudno jest przygotować sprawę, żeby można było ją w miarę szybko rozpoznać i rozstrzygnąć. Kolejna informacja dotyczy znowu sędziów, ale też dotyczy pewnej manipulacji prasowej. Mianowicie pojawiła się informacja o tym, ile osób objętych immunitetem popełniło wykroczenia drogowe. I tu jest taka informacja Inspekcji Transportu Drogowego, popularnych krokodylków, że około 1000 spraw dotyczy sędziów. Natomiast znacznie mniej dotyczy posłów, senatorów. Oczywiście polemika została bardzo szybko zgłoszona przez sędziów, którzy zauważyli, że sędziów jest w Polsce 11 tysięcy, a więc liczba sędziów, którzy zostali przyłapani na przekraczaniu czy naruszaniu prawa drogowego to jest raptem 5,5%. Natomiast dla porównania senatorów naruszających przepisy ruchu drogowego to 4%, posłów prawie 9%, a prokuratorów prawie 6%. Także artykuł dotyczy generalnie sędziów, a faktycznie dotyczy pewnej manipulacji. Też jest w artykule trochę informacji ciekawych na temat, jak wygląda podobna sprawa, czy podobnie jest to uregulowane w innych krajach w stosunku do sędziów, w jakich krajach to jest ścigane, w jakich krajach ci sędziowie korzystają też z bardzo szerokiego immunitetu. Jest też podana definicja immunitetu materialnego i formalnego. Bardzo ciekawe, bardzo warto się zapoznać z tą informacją. Kolejna informacja dotyczy czegoś, co powiem szczerze, mnie nie dziwi, a nie dziwi dlatego, że dotyczy gminy i sposobu stosowania prawa w gminach. Gmina to jest taka bardzo fajna jednostka organizacyjna, tam chodzimy załatwiać mnóstwo rzeczy i oczekiwalibyśmy, że w gminach będą zatrudnieni ludzie, którzy będą znali się na prawie. Praktyka jest niestety taka, że bardzo często gminy posługują się czymś, co można nazwać prawem kaduka, to znaczy jak pan lub panie burmistrz powie, że ma być tak i tak, to się taką decyzję, postanowienie sporządza, a że później samorządowe kolegium odwoławcze uchyla, czy NSA uchyla, no to już jest inna para kolorzy. Ale wracając do informacji, otóż gminy stwierdziły, że w celu lepszej kontroli wykonania obowiązków nałożonych ustawą o segregowaniu śmieci, każdy worek przygotowany ze śmieciami przez lokatora, mieszkańca, powinien być podpisany. No oczywiście można się było spodziewać bardzo oczywistej reakcji ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który stwierdził, że to jest wykluczone, że prawo nie pozwala na taką interpretację i że tego typu praktyki są bezwzględnie zakazane. No ale to są gminy, więc trudno oczekiwać, żeby to inaczej było tam uregulowane. Kolejna informacja dotyczy, właściwie to nawet nie powinnam o tym mówić, bo to jest znowu informacja z gatunku kopania leżącego. Mianowicie należało wdrożyć pewną dyrektywę unijną, polscy urzędnicy ją wdrożyli i teraz mamy problem z tą ustawą, a mianowicie chodzi o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych bardzo, bardzo lekkich. Do niedawna była taka możliwość, że osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogły sobie kupić samochód osobowy, taki specjalny, dostosowany, który był leciutki. Znaczy ważył między 350-400 kg. On za szybko jeździć nie mógł, tam przeważnie do około 45-50 km na godzinę, ale był to samochód. To znaczy, że jak padało i się nim jechało, to za kołnierz się nie lało. W wyniku nowelizacji ustawy wymuszonej przez dyrektywę unijną, nasi urzędnicy zmienili pewną definicję. Mianowicie chodzi o definicję masy pojazdu. W artykule jest to dość szczegółowo opisane. W skrócie może tylko powiem tyle, że pojazd można zważyć na dwa sposoby. Albo z kierowcą, albo bez kierowcy. Dotychczas było tak, że w polskich przepisach podawało się i wykorzystywało się masę pojazdu bez kierowcy, więc 350 na przykład plus masa kierowcy to była masa pojazdu, którą pojazd nie mógł przekroczyć, jeżeli miał taki 16-latek mieć uprawnienia do jego prowadzenia. Nasz ustawodawca zmienił tą definicję i przyjął masę pojazdu razem z kierowcą. W efekcie żaden dostępnych pojazdów na rynku nie uprawnia do prowadzenia w oparciu o prawo jazdy dla 16-latka, bo jest po prostu za ciężki. Jedyny pojazd, który pasuje do definicji, to jest skuter. Ale skuter to nie jest żadna frajda. To po pierwsze, potem jak pada, to też nie jest fajne. No i w zimie się też na tym nie pojeździ. A kolejny problem, który się z tym wiąże, jest taki, że szkoły nauki jazdy nie za bardzo wiedzą, jak w oparciu o te błędne definicje zawarte w kodeksie o ruchu drogowym organizować egzaminy. To wszystko jest w artykule, polecam. Kolejny przykład nieudolności urzędniczej we wdrażaniu dyrektywy unijnej. Przechodzimy do kolejnej informacji, można powiedzieć, skarbnicy newsów kanału Dekompresor Prawo, mianowicie nieskończone pomysły ministra finansów. Kolejny pomysł. Minister finansów stwierdził, że ponieważ dochodzenie tak zwanych nieujawnionych, tudzież ukrytych dochodów, to jest bardzo skomplikowany proces, więc okres przedawnienia dla nieuregulowanych, ukrytych zobowiązań podatkowych powinien być wydłużony z 5 do 10 lat. W pewnym sensie można zrozumieć stanowisko ministra finansów, ale co w sytuacji, jeżeli ktoś, kto wiedział, że był zobowiązany do przechowywania PIT-ów na przykład przez 5 lat, po 6 latach je wyrzucił. I przychodzi kontrola z urzędu skarbowego, albo wzywa do siebie i mówi, proszę pokazać PIT-y sprzed 7 lat albo 6. Na razie pomysł jest tępiony zarówno przez Kancelarię Premiera, jak i Rządowe Centrum Legislacji, ale determinacja ministra finansów jest nieskończona, więc możemy się spodziewać ciągu dalszego. Kolejny przykład nieudolności w pisaniu ustaw i tworzeniu polskiego prawa. Mianowicie rząd polski stwierdził, że należy polepszyć dolę pracowników, w szczególności pracowników, którzy są zatrudnieni na umowy na czas określony. Tutaj, jakby to powiedzieć, sytuacja jest bardzo skomplikowana, dlatego że przepisy w tej materii zmieniają się co jakiś czas i generalnie do niedawna, czy właściwie w tej chwili jeszcze obowiązuje zasada, że trzecia umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony, czyli nieoznaczony. I pojawił się problem, dlatego że nowo projektowane czy nowo procedowane przepisy wprowadzają dodatkową regulację w postaci takiej, że te trzy umowy na czas określony nie mogą w sumie przekraczać łącznie 33 miesięcy. Czyli gdyby były te trzy umowy, to po 33 miesiącach, nieważne czy ta trzecia jeszcze się, czy już się skończyła, czy jeszcze trwa, to umowa przekształcałaby się automatycznie w umowę na czas nieokreślony. W czym problem? No problem jest w tym, że jeżeli na przykład zabrakło takich szczegółowych uregulowań, co jeżeli ktoś jest w tak zwanym międzyczasie, bo jesteśmy pracownikiem, jesteśmy w tej chwili na drugiej umowie na czas określony według starych przepisów i wchodzi ustawa, która nie przewiduje żadnych przepisów typu, że liczy się nam to do nowej ustawy, tylko że ta nowa ustawa jakby wprowadza od punktu zero, że w momencie jakby zakończenia tej naszej starej drugiej umowy na czas określony zaczynamy według nowej ustawy taki okres 33 miesięcy, podczas którego możemy mieć trzy kolejne umowy na czas określony, czyli w sumie możemy pracować przez 5 kolejnych umów na czas określony. A idea była taka, żeby wyeliminować umowy na czas określony, ustabilizować zatrudnienie i rozpowszechnić umowy na czas nieokreślony. Jak widać, naszym urzędnikom znowu nie wyszło. Może to jeszcze zmienią. Kolejna informacja znowu dotyczy tematu poruszanego w odcinku Sądokracja. Życie dopisało kolejny odcinek tej komicznej sagi. Mianowicie minister sprawiedliwości, jako ktoś, kto administruje sądami i dysponuje pieniędzmi budżetowymi dla sądów, na wynagrodzenia dla sędziów, stwierdził, że ponieważ sędziom się podwyżki nie należą, zamrożono wynagrodzenia, to sędziowie mają zarabiać tyle, ile minister uzna za stosowne. Znaczna część sędziów się nie zgodziła z tym poglądem pana ministra i poszła do sądów, a sądy wydały wyroki, w których stwierdziły, że rzeczywiście sędziowie powinni mieć troszkę wyższe wynagrodzenia. Prezesi sądów, których sędziowie wygrali takie sprawy sądowe, oczywiście nie mieli wyjścia i musieli zmienić umowy o pracę tym sędziom i podwyższyć wynagrodzenia. Co zrobił pan wiceminister sprawiedliwości? Wysłał pismo do wszystkich tych sądów, których prezesi podnieśli te wynagrodzenia, z żądaniem, żeby tym sędziom jednak te wynagrodzenia określić na poziomie niższym, czyli takim, który spowodował, że sędziowie poszli do sądów. Jest to jawne pogwałcenie zasady, zgodnie z którą wyroki sądów należy wykonywać, a nie ignorować. Tutaj mamy sytuację, gdzie minister sprawiedliwości, który stoi na straży praworządności, wzywa prezesów sądu do tego, żeby nie respektowali wyroków sądów i żeby wykonywali polecenie władzy wykonawczej. To jest w ogóle coś szerzej problem między prawem wykonawczym, znaczy władzą wykonawczą, a władzą sądowniczą. Ta ingerencja władzy wykonawczej w niezależność władzy sądowniczej. Polecam, mocna rzecz. I na tym byśmy zakończyli sekcję newsów i przejdziemy do kolejnej części odcinka. Tydzień temu mieliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, 11 listopada. Chciałem wykorzystać tą okazję jako pretekst do pokazania pewnych, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale wykopalisk prawniczych. W szczególności chciałbym wam powiedzieć, pokazać, jak wygląda, czy o czym była pierwsza ustawa, która funkcjonuje jako ustawa II Rzeczpospolitej. I co ciekawe, jest to dekret z dnia 3 stycznia 1918 roku. 3 stycznia 1918 rok. Niepodległość odzyskaliśmy 11 listopada 1918 roku, czyli mamy prawo, które obowiązywało, które było zmieniane, nowelizowane aż do 1928 roku. To jest prawo, które było wydawane w tamtym czasie przez tak zwaną Radę Regencyjną. Rada Regencyjna była organem, który współpracował z władzami niemieckimi i administrowała na terytorium Polski w tym obszarze, w jakim była słuchana. Ta konkretna regulacja dotyczyła organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Chodziło generalnie o to, żeby stworzyć jakąś formułę zarządzania czymś, co za chwilę stanie się państwem. Te ustawy, bo to była pierwsza ustawa, ale przykładowo ustawa o 8-godzinnym dniu pracy, już była to ustawa z dnia 29 listopada 1918 roku, to są takie perełki prawodawstwa. Tutaj mamy do czynienia z ustawą, która miała raptem 8 artykułów. W 8 artykułach władza określiła, że dzień pracy powinien mieć 8 godzin, a tydzień pracy 46 godzin. 1918 rok, prawie 100 lat temu i po 100 prawie latach mamy dokładnie bardzo podobną sytuację. 8-godzinny dzień pracy, 48-godzinny tydzień pracy. Nie, 42-godzinny. A więc troszkę krótszy. Tu oczywiście są też kwestie związane z karą za nieprzestrzeganie przepisów o tym czasie pracy. I chciałem właśnie pokazać te przepisy nie dlatego, że to są jakieś niesamowite rzeczy, ale dlatego, że to były rzeczy konieczne do uregulowania. Dlatego, że Polska w 1918 roku de facto nie istniała. To były trzy różne rozbiory, trzy różne systemy prawne. System austriacki, pruski, rosyjski. Tam były zupełnie różne kwestie związane z zarządzaniem gospodarką, finansami, różne waluty. I to wszystko nagle należało uporządkować i Rada Regencyjna zaczęła porządkować od tworzenia podstaw dla funkcjonowania państwa. Między innymi takim aktem, który trzeba było bardzo szybko powołać, na szczęście to dopiero 14 grudnia 1918 roku, to były przepisy o organizacji milicji ludowej. Czyli trzeba było powołać policję. Wtedy to się nazywała milicja, ale to już była jednostka, która służyła zachowaniu porządku, bezpieczeństwa, opanowaniu pewnego chaosu. I znowu mamy ustawę, która ma 8 artykułów. Pięknym językiem napisana. Przykład, pierwszy artykuł. Dla ochrony i zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa ludności miast i wsi oraz walki ze wszelkimi przejawami bezładu społecznego dla przeprowadzania zarządzeń władz państwowych, tymczasowy rząd Republiki Ludowej powołuje do życia milicję ludową, wykonawczą siłę wojskowo zorganizowaną, zależną bezpośrednio od ministra spraw wewnętrznych. Język tych ustaw jest bardzo prosty. Te ustawy, jak się na nie spojrzy z perspektywy obecnych ustaw, są czytelne. To jest język, którym nie ma nawiązania do artykułu paragraf, czy o którym mowa w artykule paragraf. Tego jeszcze w tamtych aktach nie było. To były przepisy, które miały być zrozumiałe i one były zrozumiałe. Były do tego stopnia zrozumiałe, że nie trzeba było, nie było wątpliwości, jak je należało stosować. Kolejną taką ustawą, która była naprawdę mądrze pomyślana, to kwestia edukacji. Trzy różne zabory, trzy różne systemy edukacyjne, germanizacja, no wiadomo co było w zaborze rosyjskim i nagle trzeba było stworzyć szkolnictwo podstawowe, średnie, wyższe, określić wynagrodzenia nauczycieli, uregulować to. Ustawa, proszę bardzo, 12 artykułów, 19 września 1918 rok. Można? Można. Ale żeby nie było, że wychwalamy tylko jeden ustrój, mamy też ustawę, która pochodzi z troszkę późniejszego okresu, z 7 kwietnia 1949 roku, a mianowicie ustawę o likwidacji analfabetyzmu. To była ustawa oczywiście już władzy ludowej, za czasów PRL-u, ale to jest ustawa, która ma raptem 26 artykułów. Język co prawda znacznie się zmienił, dlatego że zacytuję artykuł pierwszy, który jest charakterystyczny chyba dla większości ustaw z tamtego okresu. Zresztą do tego języka wrócimy w odcinku poświęconym, w którym omówimy pewne ciekawe zapisy Konstytucji z 1952 roku. Ale wracając do cytatu. W celu likwidacji analfabetyzmu, będącego spuścizną rządów burżuazji i obszarnictwa oraz zaporą na drodze Polski Ludowej do pełnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego narodu, wprowadza się społeczny obowiązek bezpłatnej nauki dla analfabetów i półanalfabetów. Język jaki jest, taki jest, ale trzeba oddać sprawiedliwość, że dzięki tej ustawie w Polsce Ludowej zlikwidowano analfabetyzm. To było jedno z ważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych. I na tym poprzestanę wymienianie tych artykułów, tych ustaw i powiem, dlaczego w ogóle ten temat się pojawił, dlaczego mówimy o kwestiach związanych z ustawami przyjmowanymi po najtragiczniejszych momentach w polskiej historii, po I wojnie światowej, po II wojnie światowej. Mianowicie znamienne jest, że osoby, które przeżyły te konflikty zbrojne, kiedy już pokój zapanował, to bardzo szanowały wszystko to, co z Polską było związane. Pamiętały przelany pot, pamiętały różnego rodzaju cierpienia, które przeżywały i bardzo szanowały coś, co w tej chwili zaprezentuję, mianowicie godło. To jest, miejmy nadzieję, aktualne godło i nasze barwy narodowe. Dla tych osób to jest, była największa świętość i czasami można odnieść wrażenie, że my zapominamy o tym, że to są jedne z najważniejszych symboli określających tożsamość narodową. One oczywiście są zdefiniowane w kolejnych ustawach o godle, o fladze i mają swoje znaczenie oraz pewne okresy czy wymogi prezentowania, wywieszania, zawieszenia w pomieszczeniach. To jest oczywiście według flagi, ale w międzynarodowym kodzie sygnałowym to jest też litera H. Dlatego, że nasza flaga wróciła do użytku międzynarodowego po tym, jak ten zestaw kolorystyczny zaczął być wykorzystywany w marynarce handlowej jako język kodowy. I ponieważ ta flaga zawieszona na maszcie statku handlowego wprowadzała w błąd. Dlatego też została ona wzbogacona o godło. I to godło, flaga z godłem, to jest bandera. Tą banderę umieszcza się na statkach powietrznych, statkach morskich, na placówkach handlowych, placówkach dyplomatycznych, placówkach handlowych, dyplomatycznych również. To jest bandera. Różnego rodzaju urzędy państwowe również mogą z niej korzystać, ale generalnie raczej się nie powinno. Powinno się korzystać raczej taką standardową flagę bez godła. Skąd się wzięła idea... może jeszcze jedna rzecz. Mam jeszcze jedną banderę. To jest taka bandera z takimi trójkącikami. Tutaj akurat na wydruku za bardzo tego nie widać, ale to jest bandera wojenna. Można ją spotkać na okrętach wojennych i ona się właśnie różni od tej handlowej, że ma takie trójkąty na rogach. Dlatego też, kiedy mamy święto państwowe, to z okna wywiesić należy flagę bez godła. Dlatego, że samochód na przykład to nie jest odpowiedni pojazd do tego typu manifestacji uczuć patriotycznych. A też flaga, godło podlegają ochronie prawnej i też ustawa określa dość szczegółowo, jak należy eksponować i w jakich warunkach oraz tak naprawdę, kiedy tego nie wolno robić. Te symbole tożsamości narodowej, oczywiście tam jeszcze takim symbolem jest hymn narodowy, te symbole są o tyle istotne, że one świadczą o tym, gdzie mieszkamy, kim jesteśmy i obligują nas do różnych zachowań. Takimi zachowaniami jest na przykład udział w wyborach. Może się wydawać, że udział w wyborach to jest coś, co możemy sobie zignorować, bo i tak wybiorą kogoś innego. Ale idąc w ślad za pewnym rysunkiem satyrycznym, który ostatnio się pojawił, 46% frekwencja wyborcza oznacza dokładnie tyle, że 4,5 człowieka wybrało władzę dla 10 osób. To niezbyt dobrze świadczy o tych 10 osobach. Bardzo mi się podobało takie fajne stwierdzenie, określenie, porównanie pewnego Szweda, który tłumaczył, dlaczego w Szwecji jest taka wysoka frekwencja wyborcza. On powiedział wprost. Wyobraźcie sobie, że idziecie do restauracji i dostajecie menu. Bierzecie to menu, szukacie sobie potrawy, która wam odpowiada. Jak nie znajdujecie, to bierzecie taką, która mniej więcej wam odpowiada i ją zamawiacie, jecie i płacicie. To jest jakby porównanie dla udziału w wyborach. Wybieracie, bo macie prawo. A jak nie bierzecie udziału w wyborach, to wygląda to dokładnie tak, jak poszliście do restauracji i ktoś wstał od sąsiedniego stolika, wziął menu i wybrał dla was, co macie zjeść, co macie wypić, i za ile za to zapłacić. To nie fajne, prawda? Dlatego też istotne jest, żeby brać udział w wyborach. Nie po to, żeby wybrać tych, którzy nam nie odpowiadają, czy żeby zobaczyć, jak przegrywają ci, na których nam zależy, tylko po to, żeby po pierwsze realizować swoje uprawnienia wyborcze, a po drugie, żeby pamiętać, że w pierwszej i drugiej wojnie światowej wiele osób przelało krew właśnie po to, żebyśmy mogli wywiesić flagę za oknem, i po to, żebyśmy mogli być dumni z tego, że mamy możliwość wyboru. Wielu ludzi na świecie nie ma tego wyboru. I tutaj pojawia się kwestia podstawowa. Część osób podnosi, że system wyborczy mamy zły, niewłaściwy, że powinniśmy ten system wyborczy mieć taki lepszy. Jak ja sięgam pamięcią, to na początku przemian ustrojowych po 1989 roku do pierwszych sejmów dostało się naprawdę dużo partii. Była między innymi Partia Przyjaciół Piwa, o której pewnie mało już kto pamięta. I te partie były drobne. Było ich mało. Znaczy, było ich dużo, ale były małe. I trudno było w takim sejmie ustalić jakiś konsensus, kompromis. Trudno było zebrać większość do uchwalenia ustawy. Oczywiście nie było to niemożliwe, ale wymagało to wchodzenia na zbyt daleko posunięte kompromisy. Wtedy też pojawiły się pomysły na takie ukształtowanie ordynacji wyborczej, żeby doprowadzić do stworzenia systemu jeżeli nie dwupartyjnego, to przynajmniej takiego, w którym tych partii byłoby mniej, ale były większe. Stąd na przykład wymóg 5% progu wyborczego dla partii i 8% dla koalicji czy bloku partii. System mamy taki, jaki mamy. W jego efekcie do parlamentu dostają się te, a nie inne partie, ale mamy taką grupę osób, która lobbuje za tak zwanym jednomandatowym okręgiem wyborczym. To jest bardzo ładna idea, bo ona się sprowadza do tego, że mamy okręg wyborczy i w tym okręgu wyborczym większość wybiera jedną osobę. No, w tych wyborach samorządowych mieliśmy takie wybory jednomandatowe. Wybieraliśmy osobę bodajże prezydenta czy burmistrza w każdym z okręgów. I to jest bardzo fajna idea, tyle tylko, że ona pomija bardzo istotny element, mianowicie jednomandatowy okręg wyborczy to jest okręg. Co oznacza, że to jest taki obszar terytorium zamieszkały przez pewną grupę osób, która tam się znajduje. I teraz pytanie. Kto decyduje o tym, jak wyglądają granice tego okręgu? Jakie są kryteria wyznaczenia tego obszaru? Ja wam powiem jakie. To są kryteria związane z dotychczasowymi wynikami wyborczymi. Innymi słowy, władza, komitet, Państwowa Komisja Wyborcza określa granice okręgu wyborczego i może wtedy uwzględnić, jacy kandydaci z jakich ugrupowań uzyskiwali jakie wyniki w poprzednich głosowaniach. Mówiąc wprost, wyznaczając odpowiednio granice okręgu wyborczego, możemy doprowadzić do sytuacji, że w danym okręgu będzie zawsze wybierany kandydat konkretnej partii. I co nam da wtedy jednomandatowy okręg wyborczy? Czy inne systemy są lepsze? Nie, dlatego że nie ma systemów lepszych lub gorszych. Mało tego, tych systemów jest naprawdę dużo. Dla tych, którzy są zainteresowani, to oczywiście pod odcinkiem będzie link do opracowania Polskiego Senatu. Ja tylko wymienię może, bo mam taki fajny spis treści. Mamy generalnie trzy systemy głosowania. System większościowy, proporcjonalny i mieszany. W ramach systemu większościowego mamy system większości względnej w okręgach jednomandatowych, system większości bezwzględnej w okręgach jednomandatowych, system większości względnej w okręgach kilkumandatowych, głosowanie większościowe kilkumandatowe na listy partyjne, głosowanie alternatywne. Już samo wyliczenie tych kilku wariantów jednomandatowych okręgów wyborczych pokazuje, że można bardzo dużo parametrów zmienić, żeby te wybory jednomandatowe były dziwne. Albo większość względna, albo większość bezwzględna. Jak dołożymy do tego jeszcze kwestię granic okręgu wyborczego, to nagle się może okazać, że to nie jest rozwiązanie lepsze niż to, co mamy w tej chwili. Mało tego, w tej chwili też możemy oczywiście manipulować się zasięgiem obszaru okręgu wyborczego w taki sposób, żeby preferować konkretną partię czy grupę partii. Więc jak widzicie, to nie do końca jest tak różowo. Oczywiście to nie jest też tak, że nie ma systemu zbliżonego do ideału. Jest taki kraj, Szwajcaria, który ma bardzo specyficzny system wyłaniania reprezentantów, przedstawicieli. Mianowicie stosują oni ordynację wyborczą, która zmusza wyborcę do sporej aktywności. Mianowicie wyborca może zagłosować w jeden z następujących sposobów. Może zagłosować na kandydata preferowanej przez siebie listy i wtedy każdy kandydat z tej listy otrzyma jego głos, a preferowana lista komplet głosów tego wyborcy. Może również zagłosować na pewnych tylko kandydatów z tej listy poprzez skreślenie innych. Wówczas tylko niektórzy kandydaci dostają jego głos. W efekcie preferowana przez niego lista otrzyma od niego komplet głosów, z tym, że jeden lub kilka z nich nie będzie zaliczony żadnemu kandydatowi. Czyli mamy już dwie możliwości, jakie ten wyborca ma. Mamy też kolejną możliwość, z której wyborca może skorzystać. Mianowicie, może on skreślić pewnych kandydatów z wybranej przez siebie listy, a w ich miejsce wpisać innych, widniejących na tej samej liście. taki kandydat, czyli zmienić kolejność kandydatów na liście po prostu. Taki kandydat otrzyma od danego wyborcy dwa głosy. Taki sposób głosowania nazywa się kumulacją. W efekcie preferowana lista dostanie komplet głosów, ale niektórzy kandydaci będą bardziej uprzywilejowani. Jest jeszcze jedna możliwość. Wyborca może skreślić niektórych kandydatów z wybranej przez siebie listy, a w ich miejsce wpisać kandydatów z innych list. Wyobraźcie sobie, jakby tak z listy Platformy wykreślić kilku kandydatów i w to miejsce wpisać kandydatów z listy PiS? A w Szwajcarii można. Wtedy głosy oddane na nieokreślonych kandydatów przypadają preferowanej partii, natomiast głos oddany na wpisanego kandydata przyznawany jest partii, na liście której widniało jego nazwisko. Nazywa się to pióropuszem. To jest dość skomplikowany system, tak jak wynika to z opisu, ale jest to system, który gwarantuje w Szwajcarii coś, co jest bardzo istotne przy wyborach, mianowicie miarę sprawiedliwą reprezentację. Dlatego, że przy wyborach najtrudniejszy problem sprowadza się do tego, żeby ci, co zostaną wybrani, reprezentowali w miarę możliwości najszersze grono społeczeństwa. Żeby to nie było tak, że jak wygra jedna partia, to nagle się okaże, że posłowie wybrani przez 20% społeczeństwa decydują o prawach dla 80% społeczeństwa. Także nie ma mądrych na najlepszy sposób wybierania, ale są sprawdzone rozwiązania, które warto przeanalizować i wziąć pod uwagę. Oczywiście zrozumiałe jest też to, że politycy nie są zainteresowani tym, żeby te systemy były dla nich niekorzystne. A takie mogą być, jeżeli będą musieli się podzielić mniejszą liczbą mandatów. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o temat odcinka, i przejdziemy do ostatniej części, czyli ogłoszeń parafialnych. Ale zanim przejdziemy do ogłoszeń parafialnych, to coś, co zapomniałem dodać w tej części poprzedniej, a mianowicie przypomniałem sobie takim wystąpieniu tydzień przed tygodniu poprzedzającym wybory, gdzie pewien socjolog wypowiedział się w serwisie informacyjnym, że Polacy nie sprawdzają kandydatów, nie sprawdzają programów wyborczych, nie myślą, nie analizują, nie podejmują decyzji, tylko opierają się o etykiety, głosują na hasła, nie drążą jakby kwestii tego, co by im odpowiadało, czego by chcieli. I że to jest takie społeczeństwo trochę komiksowe, które idzie na wybory dlatego, że sąsiad idzie i głosuje na to, co ktoś podpowie, żeby zagłosować. Powiem tak, nie wiem, czy pan socjolog zrobił takie badanie, ale ja zrobiłem. Mianowicie w swoim okręgu wyborczym, obwodzie wyborczym, znalazłem wszystkich kandydatów ze wszystkich list i wrzuciłem ich nazwiska do wyszukiwarki internetowej. Ku mojemu zdziwieniu, żaden nie miał żadnej informacji o sobie w internecie. Żaden. Nie dość, że nie wiedziałem, jak wygląda, jaki ma program, jakie ma doświadczenie życiowe, biogram. Nic. Zero informacji. Oczywiście największe partie miały ogólny program wyborczy, charakterystyczny dla całego kraju, ale żadne ugrupowanie nie miało programu dla mojej okolicy. Więc powiem tak, pan socjolog może by miał rację, gdyby internet był wykorzystywany do prowadzenia kampanii wyborczej, ale po moich doświadczeniach mogę odpowiedzieć jedno. Polscy kandydaci do różnych gremiów wybieralnych nie korzystają z internetu, nie znają potęgi internetu i nie chcą wykorzystywać tej potęgi. A że jest to potęga, to pokazuje przykład innego polityka, który w swoim czasie skorzystał z innej potęgi, mianowicie z telewizji. John Fitzgerald Kennedy był pierwszym amerykańskim prezydentem, który został wybrany dzięki intensywnie prowadzonej kampanii wyborczej z wykorzystaniem telewizji, nowego medium. Dzięki temu, między innymi, oczywiście dzięki temu, nie tylko, pokazał, że można to medium wykorzystać i wykorzystać efektywnie, został prezydentem Stanów Zjednoczonych. A teraz już przechodzimy do rzeczywiście ogłoszeń parafialnych, mianowicie jutro będzie kolejny odcinek kanału Biznes i Technologie, poświęcony Venture Capital. I wczoraj w odcinku dekompresora poświęconego chmurze Octawave został ogłoszony konkurs, w którym jest do wygrania bon o wartości 100 zł na obsługę serwera w chmurze Octawave. Więc jeżeli ktoś nie oglądał wczorajszego odcinka, ogląda na przykład czy słucha tego odcinka, to polecam obejrzeć tamten odcinek i wziąć udział w konkursie. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę.